Studio Głos Nadziei przedstawia cykl 10 spotkań z historykiem i teologiem, pastorem Władysławem Polokiem, zatytułowany Historia a nauka chrześcijańska. Rozmowę prowadzi redaktor Piotr Stanisławski. Część czwarta. Kult Marii i kult świętych.
Chrześcijaństwo. Mozaika kilkuset kościołów czerpiących swoje nauki z Biblii, tradycji, a także filozofii. Już od II wieku nasila się przenikanie misteriów pogańskich do nauki Kościoła, a wewnątrz Kościoła dochodzi do pierwszych podziałów. Coraz częściej słychać głosy powrotu do biblijnych zasad wiary. Historia a nauka chrześcijańska.
Kolejnym tematem, na jaki chciałbym dzisiaj porozmawiać z naszym gościem, historykiem i teologiem, pastorem Władysławem Polokiem, jest pojawienie się kultu maryjnego w nauce chrześcijańskiej. Dlaczego postanowiłem, aby również i to zagadnienie zostało poruszone w naszym cyklu Historia a nauka chrześcijańska? Otóż jestem przekonany, że w dzisiejszych czasach, w których zauważamy nasilające się przejawy nietolerancji i agresji w stosunku do inaczej wierzących i myślących, gdzie wzajemne uprzedzenia, brak szacunku i zaufania dominują w kontaktach między ludźmi, w tych właśnie czasach istnieje szczególna potrzeba wzajemnego poznawania się i zrozumienia. Sądzę, że dzisiejszy temat wychodzi temu naprzeciw, albowiem w naszym kraju, gdzie kult maryjny w porównaniu z innymi krajami jest szczególnie rozwinięty i żywy wśród jego wyznawców, żyją także ludzie wierzący i myślący inaczej. Pamiętam, jak po jednej z naszych audycji emitowanych w polskim radiu, otrzymaliśmy telefon od pewnej słuchaczki, która pytała, dlaczego mówiąc o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, nie powiedzieliśmy nic o Marii. Podobne pytania pojawiają się także w listach od Państwa. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa z naszym gościem przyczyni się do lepszego wzajemnego zrozumienia i będzie odpowiedzią na stawiane przez Państwa pytania. Pastorze, proszę powiedzieć, czy istnieje dzisiaj potrzeba mówienia nie tylko o tym, co nas łączy, ale również o tym, co nas różni na bazie nauki chrześcijańskiej i nie tylko?
Uważam, że jest wielka potrzeba mówienia o tym, co nas łączy, co mamy wspólne, ale też bardzo wyraźnie należy mówić o tym, co nas dzieli. Po prostu prosta uczciwość chrześcijańska tego wymaga. Wydaje mi się, że właśnie w tej chwili w naszym kraju, może nie tylko w naszym kraju, nadszedł czas, aby bardzo wyraźnie mówić o podstawach wiary czy takich, a nie innych poglądów. W minionym okresie, w okresie władzy komunistycznej, kiedy prowadzona była walka przeciwko religii, przeciwko chrześcijaństwu, według starorzymskiej zasady panuj i dziel, czasem takt nakazywał, żeby nie mówić o pewnych różnicach, bo od razu te różnice pomiędzy kościołami chrześcijańskimi były wykorzystywane po to, aby walczyć, prowadzić do likwidacji chrześcijaństwa czy kościołów chrześcijańskich. Dzisiaj żyjemy zupełnie w innej sytuacji i dlatego dzisiaj zostały stworzone warunki i jest ogromna potrzeba, aby bardzo wyraźnie mówić o tym, nie tylko co nas łączy, ale mówić również o tym, co nas dzieli. Istnieje wielka potrzeba budowania, kształtowania zasad tolerancji, wolności religijnej i powstaje pytanie, jak mam drugiego człowieka bardziej uszanować, jeżeli ja go nie rozumiem, a nie zrozumiem go nigdy, jeżeli on nie wyjaśni mi podstaw swojej wiary, czy swoich wierzeń, czy praktyk. Dopiero gdy on wyjaśni, to mogę jeszcze z większym szacunkiem i tolerancją podejść do człowieka, który myśli czy wierzy nieco inaczej, bo zrozumie, że jednak on ma pewne podstawy, aby tak wierzyć, a nie inaczej.
Zanim skierujemy naszą uwagę na historyczny aspekt kultu maryjnego, proszę powiedzieć, pastorze, czego możemy dowiedzieć się o Marii, o jej życiu, skarb Pisma Świętego?
Mimo ogromnego szacunku, jakie mamy do Marii, w końcu Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa Zbawiciela, trzeba powiedzieć, że z kart Pisma Świętego niewiele możemy się dowiedzieć. Nie za dużo jest sprawozdań, różnych opisów czy informacji na kartach Pisma Świętego dotyczących Marii. Wiemy, że pochodziła z domu Dawidowego, Wiemy następnie, że poślubił Józef, zwiastowano jej o narodzeniu się Zbawiciela świata właśnie z niej. Kilka razy jest wspomniana w czasie życia Jezusa Chrystusa i ostatni raz jest wspomniana w dniu wniebowstąpienia Chrystusa w Dziejach Apostolskich. Także nie jest wspomniana w listach. Tak ważny fakt dotyczący kultu Marii na pewno byłby bardzo wyraźnie odnotowany w okresie wczesnochrześcijańskim. Tak samo pisma wczesnych ojców Kościoła też nie wspominają nic na temat Marii, ani na temat kultów maryjnych, czy jakichś dogmatów związanych z nadawaniem szczególnego znaczenia osobie Marii. Poza tym już Pismo Święte faktycznie o Marii milczy. Natomiast bardzo wiele różnych informacji, na których niektóre kościoły, zwłaszcza katolickie, opierają się, to są oparte nie na Piśmie Świętym, a przede wszystkim są oparte na tradycji.
Współcześni historycy zgodni są co do tego, iż większość dogmatów maryjnych powstała w oparciu o tradycję. Ale są też takie, które opierają się na wypowiedziach Pisma Świętego. Na przykład dogmat o Marii jako Matce Boga, czy też dogmat o wniebowstąpieniu Marii, co opisane jest w objawieniu świętego Jana.
To jest problem. Najprościej i najbardziej właściwą rzeczą byłoby te rozdziały otworzyć i uważnie przeczytać. Gdy przeczytamy, okazuje się, że wcale tam takich informacji, jakby niektórzy chcieli, nie ma. Na przykład w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale 34 wierszu wcale nie jest mowa o tym, jakoby Maria była Matką Boga. Natomiast jest opisane, szczególnie w Ewangelii Łukasza, że Maria dała początek człowieczeństwu Jezusa Chrystusa. Ona nie dała początek boskości Bogu, ale ona była tylko narzędziem w ręku Bożym, w którym albo za pośrednictwem którego Bóg przyjął człowieczeństwo po to, aby mógł umrzeć za nas.
Jednak w Apokalipsie w 12 rozdziale bardzo szeroko ukazane jest wniebowstąpienie Marii, co interpretuje większość teologów katolickich. Tam jest ukazana kobieta odziana w szaty, w księżyc, słońce. Czy to nie jest dość jasny i wyraźny symbol Marii?
Przede wszystkim musimy zadać pytanie, kogo ta niewiasta kobieta z Apokalipsy 12 rozdziału naprawdę wskazuje. Całe Pismo Święte, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, mówi nam, że symbolem związku, jaki istnieje między Bogiem a człowiekiem, jest małżeństwo. Już w Starym Testamencie, na przykład w księdze proroka Izajasza, do ludu Bożego, a ludem Bożym w Starym Testamencie był naród izraelski, jest powiedziane, bo małżonkiem Twoim jest Bóg Stwórca. Czyli jest Bóg określony jako małżonek w stosunku do kogo? Nie do jakiejś indywidualnej osoby, ale do ludu Bożego, a w Starym Testamencie ludem Bożym był naród izraelski. To był ten kościół starotestamentowy, który jest nazwany małżonką Boga, czyli symbol kobiety. Był to przecież ulubiony motyw Jezusa Chrystusa, który bardzo często mówił o swoim związku z swoimi naśladowcami i używał w takich momentach różnych przypowieści, różnych informacji o oblubienicy, o oblubieńcu, mówił o weselu i tak dalej, i tak dalej. Apostoł Paweł mówi o małżeństwie, list do Efezjan, 5 rozdział, mówi o żonach, mówi o mężach, a na końcu mówi, a ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. I ten sam motyw występuje w Apokalipsie. Niewiasta z 12 rozdziału jest symbolem Kościoła Bożego. Jeżeli ktokolwiek uważnie ten rozdział odczyta, to właśnie tam znajdzie te momenty. Nie możemy to odnieść do Marii, czy też do jakiejkolwiek innej niewiasty. Jest to symbol Kościoła. Dlatego też nie jest tam wspomniane wniebowstąpienie. Natomiast, że dziecię Jezus Chrystus, że zostało porwane do Boga, to jest pierwszy fakt. I drugi, wcale to nie odnosi się do Marii, ale odnosi się do oblubienicy Chrystusa, a oblubienicą Chrystusa całe Pismo Święte nazywa zawsze Kościół wiernych naśladowców Bożych.
Kiedy zatem powstały dogmaty o Marii jako Matce Boga i dogmat o wniebowstąpieniu Marii?
Dogmaty, a są cztery na temat Marii, zaczęły się tworzyć w wieku V. Natomiast ostatni dogmat o wniebowstąpieniu powstał dopiero w roku 1950. Czyli dogmaty te tworzyły się bardzo późno, dopiero od V wieku. I pierwszy dogmat maryjny pochodzi z roku 431 i został przyjęty na soborze w Efezie. Tam, gdzie były szczególnie sprzyjające warunki, tam po raz pierwszy uznano Marię jako Matkę Boga, słynne Teotokos z języka greckiego.
Zanim jednak powstają dogmaty, pojawia się kult. Gdzie zatem należy szukać początków kultu maryjnego?
Wszystkie religie, te starożytne, wielkie, pogańskie, miały w swoich zasadach kult dla Wielkiej Matki, Matki Ziemi, Królowej Niebios, a nawet występował termin kult dla Matki Boga. Te kulty maryjne zaczęły tworzyć się na wschodzie, czyli w tym rejonie świata, gdzie od wieków, a szczególnie III, IV wiek, rodzi się asceza, wirgilizm, czy wiele innych tego typu poglądów. One były oparte na wcześniejszych wierzeniach, które tam istniały, a później tego rodzaju praktyki czy poglądy wdzierały się do chrześcijaństwa. Gdy chrześcijaństwo stało się religią oficjalną, państwową, ludzie nie na zasadzie szczerego nawrócenia stawali się chrześcijanami, ale na zasadzie urodzenia, na zasadzie tej, że chrześcijaństwo stało się najbardziej popularną religią, wpływową religią, jedyną państwową religią i w dalszym ciągu ci ludzie ulegali, czy byli pod wpływem jakichś wcześniejszych praktyk, które w danym środowisku były. Ci ludzie następnie do chrześcijaństwa zaczęli wprowadzać te różne obce poglądy, którym od pokoleń ich przodkowie hołdowali i byli bardzo silnie emocjonalnie z nimi związani. Szczególnie w Efezie była sytuacja sprzyjająca. Może z dwóch powodów. W Efezie był bardzo rozwinięty, jak nawet dowiadujemy się o tym z Dziejów Apostolskich, bardzo rozwinięty kult Diany Efeskiej, którą kojarzono z matką. I poza tym najprawdopodobniej, bo nie ma na to dowodów, ostatnie chwile swego życia Maria spędzała w Efezie. Dlatego, że Chrystus zlecił opiekę nad swoją matką apostołowi Janowi, a apostoł Jan był starszym zboru czy biskupem zboru efeskiego, tam pracował. Jest duże prawdopodobieństwo, że kiedy w Jerozolimie wybuchły prześladowania, zabrał Marię, aby wypełnić testament Jezusa i był z nią w Efezie. I tam na pewno ona wielki wpływ wywierała swoim szlachetnym, bogobojnym życiem chrześcijańskim.
Jednak w protoewangelii Jakuba z końca III wieku bardzo dużo możemy przeczytać i dowiedzieć się o życiu Marii.
Słusznie zostało podkreślone, że to z protoewangelii Jakuba, która pochodzi z końca III wieku. Nie jest to część Biblii, jest to tradycja, która bardzo często była w rażącej sprzeczności z tym, co mówi Pismo Święte. Protoewangelia Jakuba nie jest wcale żadnym autorytetem pod tym względem. Jest to zbiór podań, legend, różnych informacji, które w rażącej sprzeczności stoją z Słowem Bożym.
Czy występowały protesty w związku z przyjmowaniem tej koncepcji kultu Marii w Kościele chrześcijańskim?
Owszem, były. Biskup Antiochii, Epifaniusz protestował. Nestoriusz, był kierunek chrześcijaństwa zwany nestorianizmem, który nigdy nie zaakceptował kultu maryjnego jako rzeczy biblijnej i mającej źródła w nauce apostolskiej. Zawsze była grupa chrześcijan, która nie zgadzała się z tym, ale szczególnie gdy tworzyły się już te poglądy związane z kultem maryjnym, to nawet dochodziło do różnych schizm, do różnych rozłamów w chrześcijaństwie między tymi, którzy te kulty akceptowali, a tymi, którzy tych kultów nie akceptowali.
Czy można także określić początek dogmatu o wniebowstąpieniu Marii i jej orędownictwie?
Wtedy, kiedy chrześcijaństwo stało się religią oficjalną, państwową, uprzywilejowaną, oczywiście prześladowanej kiedyś, zaczyna się tworzyć wielki kult dla tych ludzi, którzy byli męczennikami, oddali życie. Zaczął się tworzyć jakiś taki kult, że ci ludzie mają tyle zasług zbawczych, że wystarczy nie tylko dla nich, ale jeszcze mogą obdarzać innych tymi zasługami. Czyli w momencie, gdy zaczęto zatracać podstawową zasadę chrześcijańską, biblijną, że zbawienie jest tylko w zasługach Chrystusa, że zbawieni jesteśmy, jak czytamy w liście do Efezjan, nie z uczynków, aby się kto chlubił, ale łaską jesteśmy zbawieni. I gdy zaczynają się rodzić poglądy, że zbawienie jest dzięki naszym zasługom, no to też zaczęto z coraz większym szacunkiem patrzeć na tych ludzi, którzy tych zasług rzekomo mają, bo nawet życie byli gotowi poświęcić i że oni ich mają tak dużo, że nawet mogą tymi zasługami zbawczymi obdzielać innych ludzi. A więc początek jest w utracie wiary i w zniekształconej prawdzie o zbawieniu, które mamy tylko w Chrystusie i tylko przez Jezusa Chrystusa.
Bądź co bądź, są to pozytywne jakby takie postawy, no bo przecież mamy kolejnych pośredników, ludzie mogą wierzyć, a więc przybliżyć się nieco bliżej do Boga. Obraz jest bardzo pozytywny. Dlaczego w takim razie kwestionuje się innych pośredników?
Dlatego, że w Piśmie Świętym czytamy, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. W liście świętego Tymoteusza, w pierwszym liście, w drugim rozdziale i piątym wierszu. Jeden pośrednik Jezus Chrystus. Czyli jeżeli Pismo Święte mówi jeden pośrednik, to znaczy jeden pośrednik. Jeżeli Pismo Święte mówi w Dziejach Apostolskich 4:12, że nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia tylko w Jezusie Chrystusie, że nie ma sprawiedliwego ani jednego na świecie, tylko Jezus Chrystus, no to chyba to są wyraźne rzeczy. Ci ludzie mogą być i powinni dla nas być wzorem. Wzorem w czym? W naśladowaniu Jezusa Chrystusa, wzorem wierności, ale nigdy nie mogą nas zbawiać. W takim razie Chrystus nie byłby jedynym Zbawicielem. Drugi dogmat maryjny powstał na pierwszym soborze laterańskim w roku 1123. Jest to dogmat o nieustającym dziewictwie Marii. I ustalono, że Maria na zawsze pozostała w takim stanie, to znaczy jakiegoś nieustającego dziewictwa. Pismo Święte mówi, zarówno Stary Testament w zapowiedziach proroczych, że Panna pocznie. I tu w języku oryginalnym jest słowo virgo, to znaczy dziewica pocznie. I owszem, Pismo Święte mówi, że pozostawała w takim stanie aż do urodzenia Jezusa Chrystusa. Czyli nie było współżycia w tym małżeństwie tylko do urodzenia Jezusa Chrystusa. To podkreśla Pismo Święte, natomiast wcale nie podkreśla, że Maria jakoby pozostawała w takim stanie na zawsze. Później rodzą się następne dogmaty. W roku 1854 powstał dogmat o niepokalanym poczęciu Marii. Z czym on jest związany? Przede wszystkim z przyjęciem nauki o grzechu pierworodnym. Owszem, Pismo Święte wspomina, że wszyscy ludzie są grzeszni, ale to samo Pismo Święte wspomina, że my nie ponosimy odpowiedzialności za grzech pierworodny. Ale tak sformułowane pojęcie grzechu pierworodnego, które dopiero człowiek musi zmazać, leżało w jakiejś rażącej sprzeczności z tymi już poprzednimi naukami na temat Marii Jezusa Chrystusa. Jeżeli ona jest Matką Boga, no to jakżeż Boga mogła urodzić kobieta, no grzeszną z natury. I w związku z tym, w tym wspomnianym roku powstał dogmat o niepokalanym poczęciu Marii, że Maria poczęła Jezusa Chrystusa jako doskonała. Mimo to, że Pismo Święte wspomina, że nie ma doskonałego, ani sprawiedliwego, ani jednego. I dlatego też w Nowym Testamencie czytamy, że Jezus Chrystus narodził się w podobieństwie grzesznego ciała, że Jego pochodzenie nie było z jakiejś nadzwyczajnej, bezgrzesznej istoty, ale że było to pochodzenie z normalnej, grzesznej istoty, aczkolwiek szlachetnej, bogobojnej, ale jednak grzesznej istoty. A więc to było w założeniu Jego zbawczej misji, że On będzie jednym z nas i przyjął nasze ciało, skażone już przez grzech, dlatego się męczył, dlatego pragnienie odczuwał i wiele innych rzeczy. Ostatni dogmat to jest dogmat o wniebowstąpieniu, który pojawił się, został przyjęty w roku 1950, a więc nie tak dawno. Nie ma w Piśmie Świętym żadnej zapowiedzi, jakoby Chrystus zaplanował zabrać Marię do przybytków niebieskich, ani też nie ma żadnej informacji w Nowym Testamencie, jakoby się to stało. A więc opiera się to tylko na tradycji.
Powróćmy jeszcze do Pisma Świętego. Proszę powiedzieć, jaki był stosunek Marii do Jezusa i Jezusa do swojej matki. Odnoszę bowiem wrażenie, jakby stosunki te ulegały zmianie po rozpoczęciu przez Jezusa misji.
Czytamy o Jezusie Chrystusie, że mieszkał w Nazarecie z rodzicami i był im poddany. Przyszedł pewien moment, kiedy rozpoczął swoją służbę. Oczywiście w dalszym ciągu ogromny szacunek do rodziców, a szczególnie do matki pozostawał, ale coraz więcej Jezus Chrystus podkreślał, że musi być w sprawach, które są Jego Ojca. Były takie momenty, zdarzały się, kiedy Jego bracia, Jego matka nie rozumiała Jego misji na początku w pełni. To Jezus Chrystus jednak oświadczał, że On musi być wierny tej misji, do której Ojciec Niebieski go powoływał. Maria wypowiadała się na Jego temat, na przykład ten moment, kiedy byli na weselu w Kanie Galilejskiej, kiedy Maria powiedziała, cokolwiek wam powie, to uczyńcie. Czyli miała ogromny również szacunek do Jezusa Chrystusa i wskazywała nie na siebie, ale wskazywała na Jezusa Chrystusa. Cokolwiek On wam powie, to słuchajcie, to czyńcie.
W pewnym momencie czytam w Ewangelii, że matka Jezusa przyszła z braćmi Jezusa, aby z Nim porozmawiać. W pewnym momencie Jezus powiedział dość kontrowersyjne, dzisiaj byśmy ocenili słowa, a któż jest moją matką, a kto moi bracia?
Może to nie był jakiś negatywne odniesienie się Jezusa do Jego braci i przede wszystkim do Jego matki Marii, ale było to zamanifestowanie przed nimi, jak również przed tymi, którzy tam byli obecni, kim On jest naprawdę, że jest Synem Bożym i nikt nie może ukierunkować Jego misji. Ten ogromnie rozbudowany kult Marii, Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest w Polsce uwarunkowany wieloma rzeczami. Polacy zawsze do religii podchodzili bardzo emocjonalnie. To nigdy nie była religijność głęboka, jakoś zakorzeniona mocno. Ona zawsze była emocjonalna, powierzchowna. To jest pierwsza rzecz. I drugie, to jest uwarunkowane historycznie. Jak każdy naród, my jako Polacy mamy pewne rany, które nam historia zadała. Jest wiele tych ran. Jakoś taką największą raną to jest rok 1795, upadek niepodległości. To kształtowało wszystko, naszą literaturę i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, z czym się Polacy nie mogli pogodzić. Zresztą trudno, żeby się pogodzili. Te wydarzenia polityczne zostały wykorzystane, szczególnie do podbudowania kultu maryjnego, a później literatura ten motyw również podchwyciła. No i został w naszym narodzie bardzo mocno ukształtowany kult maryjny, jak rzadko w którymkolwiek narodzie.
Jaki jest stosunek pastora do uzdrowień właśnie wynikających czy spowodowanych przez wizerunki, obrazy, figury i figurki Marii? Takie wypadki w Polsce dość często występują, o czym możemy przekonać się czytając codzienną gazetę.
Trudno mi jednoznacznie powiedzieć.
Istnieją cuda w takim razie.
Cuda istnieją. Jezus Chrystus dokonywał cudów. Po odejściu Chrystusa były cuda dokonywane. Apostołowie dokonywali. Aczkolwiek to nie oni dokonywali. Oni byli tylko narzędziem, a natomiast Jezus był tym, który w dalszym ciągu dokonywał. Podoba mi się bardzo, czy dla mnie jakimś takim kryterium jest to, co Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza. Czy w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy cudów? Czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, uzdrawialiśmy, jeszcze tam wiele innych rzeczy jest wspomniane. A co im Chrystus powie? Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie, czy nieprawość. W różnych przekładach jest to tak oddane. Więc Chrystus postawił, że kryterium oceny, czy jesteśmy na właściwej drodze, czy nie, kryterium prawdy nie jest cud, nie jest wypędzanie nawet demonów. Tym kryterium, według słów Jezusa Chrystusa, według Pisma Świętego, jest proste, szczere posłuszeństwo. Pismo Święte też wspomina, że sprawca złego będzie przybierał nawet postać anioła światłości, czyli będzie próbował czynić i będzie czynił pozytywne pewne rzeczy po to, aby zwieść ludzi. I dlatego też powinniśmy bardzo ostrożnie do wszelkich cudów podchodzić, aczkolwiek nie chciałbym się jednoznacznie o każdym cudzie z góry wypowiedzieć, że to jest cud pochodzenia Bożego, albo jest to cud pod wpływem jakichś innych sił, które tylko ukrywają się bardzo często pod płaszcz rzeczy pozytywnych, świętych i tak dalej. Dla mnie pozostają słowa Chrystusa, że kryterium prawdy jest proste, szczere posłuszeństwo temu, co mówi Biblia, a to posłuszeństwo możemy wyrazić przez zachowanie Bożych przykazań, których jest treszczona wola Boża. Dziękuję bardzo.